Słuchasz polskiego programu SBS.
W owe wyjątkowo urocze dni, gdy zapada zmrok, a słońce wyziera spoza koronkowych chmur i niezwykle intensywnie rzuca na świat swoje ostatnie złociste promienie, oczyma duszy przenoszę się do starego domu polskiego przy Mary Street w Milton. W myślach, jak za dawnych czasów, z wielką radością wbiegam do niego tylnymi, starymi, skrzypiącymi schodami, przy których rosło piękne drzewo melonowca. Wyraźnie przed oczami widzę drewniane, seledynowe ściany, główną salę, skromnie udekorowaną fotografiami w ramkach, oraz tę maleńką scenę, na której tak często występowaliśmy. Pamiętam też małą kuchnię oraz sąsiadujący z nią pokoik służący za mieszkanie osobom bez dachu nad głową. Pokaźnych rozmiarów narożny pokój naprzeciwko kuchni zajmowała świetlica, a wzdłuż niej były jeszcze dwa pokoiki, biblioteka i kancelaria oraz jeden większy pokój, gdzie odbywały się nasze zebrania. Pod domem urządzono pokoik, w którym na stałe zamieszkał Michał Tasior. Była to postać o tyle intrygująca, że niewielu z nas cokolwiek o nim wiedziało. Być może osobom bardzo mu bliskim zwierzał się ze swoich kłopotów i z tego, co mu leżało na sercu. Wiem jedynie, że w czasie wojny służył jako oficer w Wojsku Polskim. Doświadczenia wojenne musiały być dla niego dużym obciążeniem, gdyż często, jak mawialiśmy, zalewał robaka. Pamiętajmy, że w tamtych czasach nie było organizacji oferujących psychologiczne czy finansowe wsparcie żołnierzom i cywilom, którzy przeżyli kacety i obozy. Każdy jak mógł wygrzebywał się ze swojej biedy samodzielnie. Przypuszczam jednak, że właśnie ten brak jakiegokolwiek wsparcia bardzo nas zahartował. Staliśmy się odporni i twardzi, a jednocześnie bardziej wyrozumiali i gotowi nieść pomoc innym. Często w czasie zabaw organizowanych w górnej sali docierało do nas z dołu wołanie Michała. Umieram! Kiedy usłyszałam je po raz pierwszy, nieco się przestraszyłam, ale uspokojono mnie, że to tylko Michał zalał robaka i teraz rozrabia. Początkowe poczucie strachu ustąpiło i ogarnęło mnie współczucie. Chłopaki czasami zagadywali Michała: pan Polok, na co on dumnym i stanowczym głosem odpowiadał, że wszyscy jednak okazywali mu szacunek i nikt mu nie dokuczał. Ten nasz dom, ta nasza stara rudera, do której przeprowadziliśmy się 11 kwietnia 1953 roku po sprzedaży naszego dotychczasowego małego domu na West End, była dla nas nowo przybyłych Polaków miłym i ciepłym zakątkiem. W tych ścianach spotykaliśmy się, świętowaliśmy, chwaliliśmy się swoimi sukcesami, zwierzaliśmy się ze swoich kłopotów. Tyle w nas było wtedy serdeczności, radości, wyrozumiałości, współczucia dla innych. Tu czuliśmy się jak u siebie w domu. Poznawaliśmy się i nawiązywaliśmy przyjaźnie, które w wielu przypadkach przetrwały do dnia dzisiejszego. Tutaj też zaczynaliśmy organizować imprezy. Były to odczyty, wieczorki literackie, próby teatralne i taneczne, niedzielne potańcówki przy muzyce z płyt winylowych, sobotnie zabawy, seanse filmowe, a także niektóre ważniejsze uroczystości rodzinne, jak zaręczyny, wesela i chrzciny. Również mnie w tym starym domu polskim rodzice urządzili przyjęcie z okazji 21 urodzin. Pamiętam, z jakim pietyzmem moja mama przygotowywała przyjęcie, a tato wygłosił tak piękną przemowę, że jej treść dobrze pamiętam do dziś. Do tańca przygrywał nam tego wieczoru młody i jakże przystojny Janek Suchowiecki. Uśmiechając się grał na akordeonie tanga, samby, rumby, walczyki i polki, przebierając po klawiaturze palcami z wielką pasją, radością i werwą. A my, jak zawsze, przyśpiewując sobie do tańca, bawiliśmy się do upadłego. Na pamiątkę z tamtego wieczoru pozostał mi sznureczek pięknych perełek, które zawiesił mi na szyi Janek, mój przyszły mąż. Dziś perełki wraz z kolczykami leżą w oryginalnym czerwonym zamszowym pudełeczku i czekają na lepsze czasy. Wszelkie dania i desery serwowane w trakcie imprez polonijnych były zwykle przygotowywane przez panie z koła pań, które dzisiaj zwane jest kołem Polek. Obecnie trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób te kobiety, które często ciężko pracowały zarobkowo, prowadziły dom i wychowywały dzieci, potrafiły znaleźć jeszcze siły i czas na pracę społeczną. Wszystkie wypracowane społecznie pieniądze panie przekazywały dalej na wsparcie organizacji polonijnych i osób potrzebujących pomocy. Po przekroczeniu progów domu polskiego czuliśmy się swojsko i bezpiecznie, bowiem na zewnątrz otaczał nas zgoła inny kulturowo i fizycznie świat. Świat fascynujący, ale pełen niespodzianek czyhających na niezorientowanego, nowo przybyłego imigranta. Życie w prowincjonalnym Brisbane na antypodach, na które rzucił nas los, bardzo różniło się od wszystkiego, do czego byliśmy przyzwyczajeni. Nawet niebo było inne niż to, które znaliśmy. W Polsce towarzyszyła nam gwiazda polarna, a tu wpatrywaliśmy się w krzyż południa. Otaczały nas nieznane nam piękne gatunki drzew i kwiatów. Niezwykły był nawet odcień otaczającej nas zieleni. Oczarowały nas kangury, wallaby, misie koala, oposy, a trwogę budziły krokodyle, ogromne jaszczury, jadowite pająki i węże. Zachwycaliśmy się śpiewem egzotycznych ptaków i śpiewem kukabary chichotliwej. W ciągu dnia słońce prażyło niemiłosiernie, ale wieczorem szybko znikało za horyzontem. Znosiliśmy upały, wielkie susze i gwałtowne burze, tropikalne cyklony i trwające tygodniami deszcze, po których następowały powodzie. Wszystko to przyszło, przeszło i poszło. Do wszystkiego, co było nam nieznajome, musieliśmy się szybko przyzwyczaić i przystosować. Przede wszystkim musieliśmy samodzielnie nauczyć się języka angielskiego, gdyż nie oferowano nam żadnych lekcji, ani też jakiejkolwiek pomocy w tłumaczeniu dokumentów. Potem trzeba było jeszcze opanować anglosaski system miar. Mila lądowa to 1760 jardów, yard to 3 stopy, stopa to 12 cali, a jeden rod to 5,03 metra. I wag, 1 funt to 16 uncji, co odpowiadało 0,4 kg oraz inny system liczenia pieniędzy. Gwinea to 21 szylingów, funt to 20 szylingów, szyling to 12 pensów, a pens dzielił się jeszcze na pół pensówki, half pennies i ćwiartki, farthings. Inna była też pisownia cyfr, 1 i 7 oraz liter i, fy i r, co często myliło nam się w szkole. Z tymi wszystkimi nowościami musieliśmy sobie radzić sami, ale z czasem i z nimi sobie poradziliśmy. Dziś na szczęście obowiązuje system metryczny i dziesiętny. W tamtych czasach nowi przybysze nie mogli liczyć na pomoc państwa w postaci mieszkania socjalnego. Zakwaterowanie musieliśmy znaleźć sobie sami. Na rynku nieruchomości była jedynie niewielka ilość domów do wynajęcia, więc zwykle w jednym domu mieszkało po kilka rodzin. Wszyscy zatem starali się jak najszybciej odłożyć pieniądze na zakup działki budowlanej i zbudować chociaż skromne, ale własne lokum. Nowo przybyli imigranci nie stawali się automatycznie właścicielami zakupionej przez siebie nieruchomości i musieli korzystać w tej sytuacji z usług powiernika. Naszym powiernikiem była pani Sulima Przygocka, a prawowitymi właścicielami naszego domu staliśmy się dopiero wiele lat później. Bardzo trudno było zdobyć materiały budowlane. Brakowało dosłownie wszystkiego – gwoździ, drewna, cementu, cegieł czy szkła. Pamiętam, jak mój ojciec jeździł w soboty po kilkanaście kilometrów na rowerze do Dara i wracał z workiem cementu trzymanym na kierownicy. Nasz parterowy domek zbudowany z pustaków miał 4 pokoje. Przy budowie pomagał mu odpłatnie pan murawiec. Drewno potrzebne na budowę ojciec odzyskiwał ze skrzyń, w których z Anglii importowano do Brisbane samochody. Z tego drewna po obróbce tato robił framugi i odrzwia. Mam z tego domu wiele przepięknych wspomnień. Do dziś jest on w moim posiadaniu i chyba do śmierci się z nim nie rozstanę. Wszyscy sobie nawzajem pomagaliśmy. Wielu z nas umawiało się w małych grupkach co weekend u kogoś innego, by według ustalonego planu pracować przy budowie czy remoncie domu. I tak, jak to Stasio Grajczonek mawiał, szafa grała, a komoda tańczyła. Mieliśmy do wyboru 3 rodzaje chleba i 2 rodzaje kiełbasy. Bułek nie było wcale, a tak zwane bułeczki hot cross buns sprzedawane tylko w okresie wielkanocnym. Prawdziwa kawa, ciasteczka i czekoladki stanowiły rarytas. Tak wyglądało nasze życie w 1953 roku. Młode panny nosiły krótko przystrzyżone włosy. Wśród starszych pań popularne były ondulacje. Spodnie i szorty kobiety nosiły tylko w domu, a w miejscach publicznych sukienki, spódniczki, pończochy i buty na wysokim obcasie. Oczywiście bez rękawiczek i kapelusza nie wychodziło się do miasta. O elegancki i szarmancki sposób bycia dbali również panowie. Bez garnituru i krawata, ani róż. Dziś zmieniła się nie tylko moda, ale także ogólny widok miasta. W latach po II wojnie światowej w mieście stało dużo budynków z piaskowca. Drewniane domy mieszkalne pokryte profilowaną blachą stały na wysokich słupach. Było to bardzo praktyczne rozwiązanie, gdyż w czasie upałów zapewniało dobrą cyrkulację powietrza, a w czasie burz tropikalnych chroniło dom przed zalaniem. Niestety brakowało kanalizacji. Po wąskich i sennych ulicach przejeżdżały z rzadka nieliczne samochody. Podstawowymi środkami komunikacji były pociągi i tramwaje. Parowozy ciągnęły wagony z przedziałami, do których wchodziło się bezpośrednio z peronów. Samochody na jezdniach i piesi na chodnikach przestrzegali ruchu lewostronnego. Życie toczyło się bez zbędnego pośpiechu, gdyż nosiliśmy w sobie przekonanie, przecież jutro będzie nowy dzień. Dzisiejsza piękna pogoda może być jutro jeszcze ładniejsza. Większość imigrantów zamieszkiwała dzielnice położone na obrzeżach miasta, gdzie sklepiki oferowały jedynie najbardziej podstawowe zaopatrzenie. Po zapasy bardziej wyszukanych towarów jeździliśmy w soboty do miasta. Obładowani zakupami taszczyliśmy ciężkie siatki na stację kolei, a potem do domu. Czasu na zakupy nie mieliśmy dużo, bo sklepy w weekend zamykano już o godzinie 12:30. W niedzielę życie w mieście zamierało. Nieliczne restauracje były zamknięte, a tak zwane kafejki oferowały jedynie bardzo krótki i niewyszukany jadłospis. Brisbane było, jak je wtedy nazywaliśmy, dziurą lub, jak mawiał Edward Placek, pipidówką. Do dziś słyszę jego narzekanie. Panno Ireno, Brisbane to taka pipidówka. W jego ustach brzmiało to wyjątkowo ujmująco, gdyż wymawiał francuskie R. Wspomnienie to bawi mnie do tej pory. Nie mieliśmy klimatyzacji ani telewizorów, a jedynie nieliczni posiadali radio, telefon czy aparat fotograficzny. Nie zachowało się więc dużo zdjęć z tamtych czasów. Nikt z nas nie mógł sobie pozwolić na kupno samochodu. Zdani byliśmy na własne nogi, rowery, tramwaje i pociągi. Mój znajomy co dzień musiał chodzić 6 kilometrów na stację, by dojechać do pracy. Te codzienne podróże zajmowały mu 5 godzin i musiał je odbywać niezależnie od pogody. Mimo tak wielu uciążliwości wszyscy pracowali. W owych czasach państwo nie wypłacało zasiłków dla bezrobotnych, ale też i nasza duma nie pozwalała na wykorzystywanie pracy innych. Każdy honorowo chciał zapracować na utrzymanie siebie i rodziny. Wkrótce po przybyciu do Australii wielu z Polaków zostało wysłanych na przymusowe 2-letnie kontrakty do ciężkiej pracy w różne rejony stanu Queensland. Zazwyczaj wyjeżdżali na północ, gdzie w niemiłosiernie palącym słońcu ścinali trzcinę cukrową, budowali zapory wodne, linie wysokiego napięcia i drogi. Dla wielu oznaczało to 2 lata życia w spartańskich warunkach z dala od żony i dzieci pozostawionych w Brisbane. Osamotnione żony i matki wspólnie wynajmowały domy, w których dzieliły się pokojami, kuchnią i łazienką. Dzieliły się również opieką nad dziećmi. Z kuchni korzystały według ustalonej kolejności. Opowiadała mi żona Mietka Ciechanowskiego, Elżbieta, że ostatni w kolejce do korzystania z kuchni przymierali głodem. Marzeniem wszystkich było posiadanie domu, więc także kobiety podejmowały każdą dostępną pracę zarobkową. Często były to ciężkie prace w szpitalach, w fabrykach, szwalniach czy sklepach. Zmęczone wracały do domu, gdzie czekały na nie dzieci oraz gotowanie, sprzątanie, prasowanie i pranie. Nie mieliśmy pralek ani lodówek oraz wielu innych sprzętów gospodarstwa domowego, które dziś są oczywistością w każdym domu. Dzisiejsze mamy, mimo wielu wygód, zapomóg i pomocy socjalnej, narzekają i uważają, że dobre wychowanie dziecka nie jest wyłącznie zadaniem rodziny, ale w dużej części obowiązkiem ogółu społeczeństwa. Nie tak było kiedyś. Odskocznią od codziennej harówki były dla nas sobotnie wieczory i niedziele. W sobotę spotykaliśmy się na potańcówkach w Domu Polskim, a następnego ranka na mszy świętej. Najlepiej wypoczywaliśmy we własnym, szczerym, ciepłym i wesołym towarzystwie. Wszędzie jeździłam koleją. Pamiętam podróże z Cooper's Plain, gdzie mieszkaliśmy, do domu polskiego w Milton. Wysiadałam na stacji South Brisbane i szłam przez most, a następnie wzdłuż rzeki ulicą Coronation Drive. W soboty ostatni pociąg powrotny odjeżdżał o godzinie 23:30, w niedzielę jeszcze wcześniej, bo o 21:30. Często więc z ciężkim sercem musiałam przedwcześnie opuszczać atmosferę beztroskiej zabawy, którą stwarzaliśmy sobie w swoim domu polskim. Wtedy o tym nie myśleliśmy, ale dziś chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że w nocy na ulicach nie groziło nam żadne niebezpieczeństwo. Ludzie byli uprzejmi i chętnie służyli pomocą. W domach nie trzeba było zamykać okien ani drzwi. Klucz wisiał zawsze na gwoździu przy drzwiach wejściowych, co było znakiem, że gospodarza nie ma w domu. Czasami pozostawiano notatkę, by gość wszedł, rozgościł się, poczęstował ciastem i herbatą lub kawą i poczekał na przybycie gospodarza. Nie do wiary, jak czasy się zmieniły.
Piosenka zła. Budzi serca czułych wspomnienia sprzed lat. Powracają dawne młodzieńcze wzruszenia. Wokół znowu wiosna blad. Idź błyska zbliża.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.